kiedy w jakimś miejscu dzieje się niedobrze, świat nam się wali, uciekamy. Normalny odruch. Tym uczniom Jezusa, którzy zbudowali sobie jakieś swoje spojrzenie na to, co ma się stać, tym uczniom Jezusa wydawało się, że ten wielki nauczyciel, ten, który potrafi uzdrawiać, musi wygrać. Nie może być inaczej. Wobec wszystkich władców tego świata musi być mocny. I kiedy go przybili do krzyża, zostaje ucieczka. Wtedy dzieje się coś w człowieku niezwykłego. Zaczyna mieć zawężone spojrzenie. Nie jest w stanie widzieć szerzej. Nie jest w stanie rozpoznawać innych znaków nad te, które go zdominowują. Jest przerażony. Tych dwóch to typowa ikona takiego człowieka. I wówczas wokół nic nie widać, nawet Boga. Nie można rozpoznać. Jezus jest blisko, wcale ich nie zostawił, ale to jest poza ich odbiorem. Wszystko wydaje się iść w drogę bez sensu, w kierunku, w którym nie ma ani światła, ani nadziei. To scena sprzed 2000 lat. Proszę, spróbujmy się przenieść teraz wydarzenie sprzed 2 lat. Pozwólcie mi, że nie wymienię imion, może być zbieżność albo jakaś błędna identyfikacja. To była jedna z pierwszych pielgrzymek w Skrzatuszu, to jest niedaleko od Piły, w naszym diecezjalnym sanktuarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Na spotkaniu młodych ludzi. Nie było wtedy jeszcze namiotu, który dostajemy z Radia Maryja i było zimno i wiało. Podeszło 2 młodych ludzi w maturalnej klasie wtedy. Poprosili o błogosławieństwo, powiedzieli, że zdają maturę, potem idą na studia i bardzo chcą, żeby ich droga życia była wspólna. Proszą o to Boga, niech ja ich pobłogosławię. Chcą się mądrze przygotować przez lata, na moment, kiedy staną się małżeństwem, rodziną. Potem ich spotykałem w różnych miejscach i dosyć szybko zginęli. Zginęli w sensie braku kontaktu ze mną. Moja rozmowa z nimi była w Adwencie, a wyglądała mniej więcej tak. Nie ma już Boga w naszym życiu. I nie przychodziliśmy do księdza biskupa, nawet jak go straciliśmy. Ale teraz rozwala nam się nasza miłość. I to już jest ostatnie, co nam zostało. Już nic więcej nie mamy. Jak to się rozwali, to jest koniec. Usiadłem z nimi i powiedziałem, opowiadajcie, co się stało. I zobaczyłem 2 ludzi, którzy chcą przeforsować swoje spojrzenie na ich miłość, swój program życia. Chcą to zrobić w imię ich wspólnego dobra, ale z ogromną koncentracją na sobie i 2 przeciwne bieguny, których już niewiele łączy, oprócz może fizyczności, widzą, że nie da się złożyć w całość. Zapytałem ich, czy są w stanie jeszcze się modlić. pokiwali głowami, że wiedzą, jak to robić, ale jest pusto. Zadałem im drugie pytanie. A co na mszy świętej? I wtedy padła taka odpowiedź. Myślę, że ona jest klasyczna dla wielu młodych ludzi. Ja ją znam z wielu rozmów. Nudzę się. Ciągle się powtarza to samo. Nuży mnie to. Co to ma niby mi dać? I wtedy im powiedziałem, staliście się widzami życia swojego też. I koniec. A życie jest po to, żeby żyć, żeby przeżyć. I zrobiłem to, co wam powiedziałem w wprowadzeniu. Wziąłem słowa przeistoczenia i powiedziałem, wiecie, jak wygląda msza święta. Wiecie, czym jest. Wy wszystko wiecie. Więc zaproponuję wam taką rzecz dzisiaj, nie kiedyś. Weźcie ten tekst, weźcie tę książeczkę i idźcie na wieczorną mszę świętą, ale nie siedźcie jak widzowie. Posłuchajcie Bożego Słowa, posłuchajcie, co Bóg wam powie. A ponieważ rano odprawiałem i wiedziałem, co to jest za słowo, to tym bardziej im to powiedziałem. A potem, kiedy ksiądz weźmie do ręki chleb i wino, powiedzcie to Jezusowi i ty powiedz jej, a ona niech powie tobie. Trzymajcie się za ręce i powtarzajcie za księdzem w duchu słowa przeistoczenia, na serio, bez teatru. To była jedna msza święta w Koszalińskiej katedrze. Mój dom jest tuż przy katedrze. Coś robiłem i nagle ktoś jako szalały dzwoni do drzwi, siostry biegły, żeby otworzyć, myślały, że coś się stało. A usłyszałem tylko dziewczęcy, mocny głos. Niech siostra zawoła księdza biskupa. A potem dwoje rzuciło mi się na szyję. I przekrzykiwali się, że im się zdawało, że to się da zbudować inaczej. I że oni uwierzyć nie mogą. I że to była ich naprawdę pierwsza msza święta. Taka do końca, jak Jezusa. Dzisiaj budują dalej. Już widzą Jezusa, który idzie z nimi. Studiują dalej. Pokonali to wszystko. To nie jest problem odegrania sceny. To nie o to chodzi. Powiedziałem im, pytanie, co mi daje msza święta, jest jednym z najgłupszych pytań. Ponieważ nie pyta się, jaki jest sens miłości. Miłość ma w sobie sens. Jak ktoś zadaje pytanie, po co jest miłość, to znaczy, że jest nieźle połamany jako człowiek. Nie zadaje się takich pytań. Miłość sama, jak ktoś wie, o co chodzi w miłości, choć trochę, miłość sama w sobie jest odpowiedzią. Sensem życia jest kochać. A nie pyta się, po co kochać. Dopóki się nie wejdzie w świat Jezusa, a jest się na zewnątrz po obrzędowości, to jest teatr. Niedawno śpieszyłem się i dwoje młodych ludzi odgrywało taką, w cudzysłowie, scenkę miłości na skrzyżowaniu w Koszalinie, wieszając się tak na sobie. I ponieważ prawie biegłem, powiedziałem im tylko, życzę wam miłości, a nie teatru. Aż podskoczyli. Miłość nie na tym polega. Polega na tym, co oni odkryli. Chcę wam powiedzieć teraz, ci dwaj uczniowie, którzy znali Jezusa i nie znali Go. Zobaczcie, byli blisko. Doskonale rozeznali Go po znakach. Kiedy one są czytelne? Eucharystia jest pełna znaków. Kiedy one są czytelne? Pięknie napisał w liście apostolskim: Zostań z nami, Panie, Manne Nobiscum Domine, Jan Paweł II, sługa Boży, niedługo błogosławiony. On ciągle gdzieś nas prowadzi po różnych tematach, nawet jak go nie wymieniamy. I on napisał tak pięknie, posłuchajcie. Kiedy już umysły zostały oświecone, serca rozgrzane, zaczynają przemawiać znaki. Kiedy umysły zostały oświecone, a serca rozgrzane, przemawiają znaki. Mówiąc o adoracji, mówiłem wam o tych dwojgu młodych ludziach trzymających się za ręce przez godzinę i patrzących sobie w oczy. Kiedy jest miłość, to wystarczy. Kiedy człowiek buduje relacje z Bogiem, Eucharystia jest życiem, jest wchodzeniem w Jezusowy świat uzdalniającym do miłości, jest przechodzeniem ciągle przez tę chwilę niezwykłą Jezusa, ponieważ Eucharystia została nam podarowana i zadana, jedyne miejsce takie, kiedy Jezus mówi: na moją pamiątkę to róbcie. Tyle miał cudownych czynów, to nam kazał powtarzać. Klimat Eucharystii jest niesamowity. Jezus idzie, już koalicja przeciwko Niemu jest jasno poustawiana. Już po ludzku wszystko jest przegrane. Co Jezus robi? Zbiera tych, którzy są najbliżsi. Zbiera i objawia im miłość największą. Większej już nie ma. W Eucharystii, przeżyjemy to na koniec, jest jeszcze w opisie Janowym niezwykły znak mycia nóg. Pan i nauczyciel powie: róbcie to. Jak się tak przeżywa Eucharystię, to będzie ona zawsze prowadzić nas również do drugiego człowieka. Będzie nas prowadzić do tego, który jest obok. Będzie budować nasz świat, zmieniać go. Jesteśmy wtedy nieustannie na cudownej lekcji, którą daje nam Jezus, lekcji miłości, którą przeżywamy. To jest nieustanna jedna wielka lekcja miłości. I kiedy tak się przeżywa Eucharystię, wszystko jest inne. Jeżeli jestem zdystansowany, stojąc i patrząc, nie mogę przejść w tę tajemnicę cudownej więzi Jezusa ze mną, ale też i nie mogę być posłany w to piękne braterstwo. Jedna z kobiet, którą wspominałem w rozmowach niedokończonych, która pochowała własnymi rękami na Syberii męża i 6 dzieci, miała taki cudowny pokój w sercu niezwykły, który mnie zachwycał, młodego wtedy księdza po święceniach. Kiedy mi to powiedziała, zapytałem ją o relacje z tymi katami, a ona powiedziała: wszystkim przebaczyłam i modlę się za nich, to byli biedni ludzie. I zadałem jej jeszcze jedno tylko pytanie. Jak to? A ona powiedziała, byłam na mszy świętej. Ksiądz wie, przecież księdzu nie muszę tłumaczyć, tam się odmawia Ojcze nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my. Jak to miałam odmówić? Jak ja miałam odmówić Ojcze nasz? Kiedy wszystko jest tak pełne pokoju, ale tak na serio. Kiedy wszystko jest życiem. Kiedy Eucharystia jest życiem, a nie odprawianiem. Wchodzimy w ten najcudowniejszy ze światów, którym prowadza nas Syn Boga, podarowujący nam życie. Nic cudowniejszego nie mogło nas spotkać, powiedział sługa Boży, niedługo błogosławiony Jan Paweł II. Co Bóg miał jeszcze zrobić? Co miał jeszcze nam podarować? W jaki świat miał nas wprowadzić? W tym liście, który wspominałem, Ojciec Święty w ogóle go zatytułował słowa ustanowienia Eucharystii formułą życia. Chciałbym zanim powiedzieć, że słowa Eucharystii, że Eucharystia w ogóle powinna się stawać naszą formułą życia. Kiedy tak jest, zaczynają być podnoszeni ludzie. Rozesłałem, nie pamiętam ile, 20 czy więcej książek. W którymś momencie tam blogowania książka Tima Gennarda Silniejszy od nienawiści. Niedawno jeszcze jedna z dziewcząt wysłała mi maila, że położyła tę książkę, a potem gdzieś jadąc zaczęła czytać i nie skończyła. Tak, ja też tak, całą noc. Dlaczego ją wspominam? Bo to był człowiek, który od dzieciństwa zamiast miłości od tych najbliższych dostawał ciągle dawkę obojętności i nienawiści. Zostawiony przez mamę, przywiązany do słupka jako malutkie dziecko, tylko pamiętał plecy i botki mamy. Przez ojca zbity w wieku chyba 5 lat tak, że go 1,5 roku składali. I potem spotkał człowieka niezwykłej bliskości z Bogiem i Eucharystii, księdza, który podarowywał mu ciągle miłość Jezusa i przebaczenie. Kiedy przyjeżdżał, nie umiał się nawet jeszcze wyspowiadać, nic, a ten mówił mu, podarowuję ci Jezusowe przebaczenie. I cała ta historia kończy się życiem w rodzinie, z 4 dzieci i domem otwartym na wszystkie biedy świata. I on tak pięknie pisze, podarowałem wszystko, co można podarować tej mojej kobiecie. Szacunek, miłość, wszystko. Śledziłem, jak ten człowiek, odkrywając Boga, zmienia relacje do człowieka. Jak zaczyna być inny. Moi kochani, jesteśmy tu na tej mszy świętej, żeby się stać Eucharystią. To naprawdę nie przesada. Stać się jak eucharystyczny Jezus. Rozdać się. Rozdać przez zauważenie człowieka, przez słowo dobre, przez odrobinę serca, uśmiech, przebaczenie. To naprawdę jest możliwe. Cytuję często i chciałbym wam jeszcze podarować świadectwo człowieka, którego tekst często noszę w brewiarzu, w kapłańskim modlitewniku, to jest ten tekst, wykserowany i wycięty, żeby się zmieścił. Fragment jego książki. Jako młody biskup Sajgonu, aresztowany tak jak stał, kiedy Amerykanie opuścili południowy Wietnam i weszli komuniści, zamknięty na 9 lat kompletnej samotności. Potem był obóz. Ale chciałbym zacytować ten fragment z tej kompletnej samotności. Patrzcie, jacy tam byli chrześcijanie i są w Wietnamie. Wiecie, jaki był kłopot największy ich, jego diecezjan? Czy ich biskup w więzieniu będzie mógł odprawiać mszę świętą? Jego kłopot też był taki. Wszyscy się tylko martwili, czy on tam będzie mógł odprawiać mszę. Nie więzienie było najważniejszym problemem. I pisze, jak odprawiał. Posłuchajcie. Nigdy nie zdołam wyrazić mojej wielkiej radości. Codziennie przemycili mu to do więzienia, używając 3 kropel wina i kropli wody ukrytej w dłoni odprawiałem mszę świętą. To był mój ołtarz, moja katedra. Za każdym razem miałem sposobność wyciągnięcia ramion i przybicia się wraz z Jezusem do krzyża, picia wraz z Nim gorzkiego kielicha, każdego dnia odmawiając słowa konsekracji z całego swego serca i z całej swej duszy, poprzez Jego krew zmieszaną z moją, potwierdzał on na nowo przymierze wieczne, przymierze pomiędzy mną i Jezusem. Chciałbym z wami odprawić taką mszę świętą. Teraz. Nie kiedyś. Teraz. Kiedy po wspólnej modlitwie i wielu intencjach staniemy razem przy tym ołtarzu. Chciałbym, proszę Boga o to, by nam pomógł przeżyć taką Eucharystię.